Kontynuujemy dzisiaj list do Rzymian, 6 rozdział. Co było na ostatniej lekcji? Czy pamiętacie, o czym mówiliśmy?
O uwolnieniu od grzechu. Śmierci dla grzechu i żyć dla Boga.
Mówiliśmy, co to znaczy być zanurzonym w Jezusie Chrystusie.
W śmierć Pana Jezusa Chrystusa.
I co to znaczy?
Dostąpić usprawiedliwienia z grzechów.
Śmierć starego człowieka, grzesznego ciała z jego pożądliwościami.
Czyli śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa Chrystusa jest obrazem, prócz tego, że była ofiarą za nasze grzechy, jest obrazem na nasze śmierć dla starego życia i powstanie z martwych, żeby żyć w nowych wartościach, z nowym myśleniem, z nowym zachowaniem, tak?
Dla Boga.
Czyli jest to pewien obraz. Dosłowna śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa obrazuje naszą śmierć i zmartwychwstanie w przenośni, nie dosłownie. Tak? I o tym sobie mówiliśmy, więc dzisiaj sobie słucham. Dzisiaj sobie powiemy dalej na ten temat. Będziemy kontynuować ten sam fragment i właśnie sobie omówimy troszeczkę kwestię śmierci dla grzechu, celu i powtórzymy sobie jeszcze, jak umarliśmy, tak? Czyli takie troszeczkę powtórzenia, ale też jeżeli mamy już omówiony ten przykład śmierci Pana Jezusa, co on oznacza w naszym życiu też, to zrobimy sobie takie krótkie przypomnienie i omówimy to troszkę szerzej. Przeczytajmy sobie może ten rozdział, 6 cały, chociaż nie omawiamy całego, ale przeczytajmy sobie cały rozdział i będziemy go omawiać. Kto ma chęć przeczytać?
Ja. Cóż więc powiemy? Czy mamy trwać w grzechu, aby łaska obfitowała? Nie daj Boże. My, którzy umarliśmy dla grzechu, jakże możemy jeszcze w nim żyć? Czyż nie wiecie, że my wszyscy, którzy zostaliśmy ochrzczeni w Jezusie Chrystusie, w Jego śmierci zostaliśmy ochrzczeni? Zostaliśmy więc pogrzebani z Nim przez chrzest w śmierci, aby jak Chrystus został wskrzeszony z martwych przez chwałę Ojca, tak żebyśmy i my postępowali w nowości życia. Jeśli bowiem zostaliśmy z Nim wszczepieni w podobieństwo Jego śmierci, to będziemy też z Nim wszczepieni w podobieństwo zmartwychwstania. Wiedząc o tym, że nasz stary człowiek został ukrzyżowany razem z Nim, aby ciało grzechu zostało zniszczone, żebyśmy już więcej nie służyli grzechowi. Kto bowiem umarł, został uwolniony od grzechu. Jeśli więc umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z Nim będziemy żyć. Wiedząc, że Chrystus, powstawszy z martwych, więcej nie umiera i śmierć nad Nim więcej nie panuje. To bowiem, że umarł raz, umarł dla grzechu, a że żyje, żyje dla Boga. Tak i wy uważajcie siebie za martwych dla grzechu, a żywych dla Boga w Jezusie Chrystusie, naszym Panu. Niechże więc grzech nie króluje w waszym śmiertelnym ciele, żebyście mieli żebyście mieli Mu być posłuszni w Jego porządliwości. I nie oddawajcie waszych członków jako oręża niesprawiedliwości, niesprawiedliwości grzechowi, ale oddawajcie samych siebie Bogu jako ożywieni z martwych i wasze członki jako oręż sprawiedliwości Bogu. Grzech bowiem nie będzie nad wami panował, bo nie jesteście pod prawem, lecz pod łaską. Cóż więc, będziemy grzeszyć, bo nie jesteśmy pod prawem, ale pod łaską? Nie daj Boże. Czyż nie wiecie, że komu oddajecie siebie jako słudzy posłuszeństwo, komu jesteście posłuszni, tego jesteście sługami. Bądź grzechu ku śmierci, bądź posłuszeństwa ku sprawiedliwości. Ale chwała Bogu, że gdy byliście sługami grzechu, usłuchaliście z serca wzoru tej nauki, której się poddaliście. A będąc uwolnieni od grzechu, staliście się sługami sprawiedliwości. Po ludzku mówię, z powodu słabości waszego ciała. Jak bowiem oddawaliście wasze członki na służbę nieczystości i nieprawości, aby czynić nieprawość, tak też teraz oddawajcie wasze członki na służbę sprawiedliwości, abyście byli uświęceni. Dopóki bowiem byliście sługami grzechu, byliście wolni od sprawiedliwości. Jakiż więc wówczas mieliście pożytek z tych rzeczy, których się teraz wstydzicie? Ich bowiem końcem jest śmierć. Lecz teraz, uwolnieni od grzechu, gdy staliście się sługami Boga, macie swój pożytek ku uświęceniu, a na końcu życie wieczne. Zapłatą bowiem za grzech jest śmierć, ale darem łaski Boga jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie, naszym Panu.
Dobrze, to dzisiaj będziemy dalej analizować ten fragment do 14 wersetu. Cały czas jeszcze będziemy sobie to omawiać. Temat dzisiejszego rozważania, analizy, lekcji tej, śmierć dla grzechu, jej skutki i cel. Śmierć dla grzechu, jej skutki i cel. Czyli inaczej mówiąc, co się stało, gdy umarliśmy dla grzechu? I po co umarliśmy dla grzechu? W jakim celu? I będziemy analizować sobie, jak umarliśmy dla grzechu. Jaki jest tego skutek i w jakim celu się to stało. Także na trzy takie elementy będziemy dzielić to rozważanie. Jeżeli są rubryczki, ktoś robi, to pierwsza pierwsza rubryczka na 1/4 strony, a dwie pozostałe równe. Pierwsza, w jaki sposób umarliśmy? Dla grzechu oczywiście. Co dała nam ta śmierć?
To druga.
Tak. Trzecia, jaki jest cel śmierci dla grzechu?
Jaki jest cel?
Tak.
Jaki jest cel
śmierci dla grzechu?
Śmierci dla grzechu.
Tak, no to wynika z tematu całej lekcji. gotowi jesteście? To idziemy po kolei. Pierwsze dwa wersety. Co tam mamy?
Ci, którzy umarli dla grzechu, nie mogą trwać w grzechu.
Czyli sposób umarliśmy dla grzechu. Umarliśmy dla grzechu. Nie umarliśmy fizycznie, a umarliśmy dla grzechu. To jest dość trudny temat. Trudne do zrozumienia. Dlatego jak czytacie rozdział 6, a potem 7, Paweł tłumaczy to na kilka sposobów. Bo to jest trudne. Prawdopodobnie było trudne już wtedy. Dlatego Paweł używa kilku obrazów,
przykładów,
żeby to wytłumaczyć. Czyli umarliśmy dla grzechu. A jaki jest cel tego?
Aby w nim nie żyć.
Aby nie żyć w nim, czyli nie ulegać mu. Mamy nie trwać w grzechu. Taki jest cel śmierci dla grzechu. Czyli śmierć dla grzechu ma swój cel. Aby w nim nie żyć, czyli nie ulegać mu w życiu, nie trwać w tym grzechu. Żeby grzech nie był normą w naszym życiu. Idziemy dalej. Trzeci i czwarty werset, zobaczcie. Co mamy tutaj?
Stało się to przez Jezusa Chrystusa.
W jaki sposób umarliśmy? Zostaliśmy zanurzeni w Chrystusa, czyli zanurzeni w Jego śmierć. W taki sposób umarliśmy. Co to dokładnie oznacza? Omawialiśmy tydzień temu. Dzisiaj już nie musimy tego robić. Czyli zostaliśmy zanurzeni w Chrystusa, czyli zanurzeni w Jego śmierć. Czwarty werset co mówi? W jaki sposób umarliśmy? Pogrzebani jesteśmy z Nim przez zanurzenie w Jego śmierć. Zanurzeni w śmierć, pogrzebani z Chrystusem, to zanurzeni w Jego śmierć. A co to nam dało?
Możemy postępować w nowości życia.
Zostaliśmy pogrzebani, jeszcze inaczej. Tutaj przejdźmy, bo w jaki sposób? Ale teraz co nam to dało? Zostaliśmy pogrzebani. To nam to dało, tak? Że umarliśmy, to jest pewien skutek, czyli jak, to jest jedno, a co nam dało, to drugie. Czyli oczywiście w taki sposób, że zanurzeni w Chrystusa, ale co nam to dało? No, umarliśmy. Zostaliśmy z Nim pogrzebani. Nie żyjemy. I teraz jaki to jest cel? Aby co? Zobaczcie czwarty werset. A my mamy prowadzić nowe życie. Czyli usprawiedliwieni z grzechów mamy żyć nowym życiem na podobieństwo zmartwychwstania Chrystusa. Chrystus zmartwychwstał i żyje ku chwale Boga. I my zmartwychwstaliśmy, aby żyć ku chwale Boga. Czyli przebaczenie grzechu to jest śmierć dla starego życia, a życie na chwałę Boga. Będziemy sobie jeszcze to omawiać za tydzień. Czyli taki jest cel. żyć dla Boga. Jeszcze zaraz dalej. Zobaczcie, możemy iść dalej? Czy jeszcze tu chcecie coś dodać? No to zobaczcie, 5-6 werset. W jaki sposób umarliśmy?
Zostaliśmy razem z Nim wszczepieni w podobieństwo Jego śmierci.
Tak, zostaliśmy wszczepieni w podobieństwo Jego śmierci. Włączeni w podobieństwo Jego śmierci. I to jest fakt. Zostaliśmy wszczepieni w podobieństwo Jego śmierci. Co się stało na skutek tego, że zostaliśmy wszczepieni w podobieństwo Jego śmierci?
Nasz stary człowiek został ukrzyżowany.
Na skutek śmierci starego człowieka, tak? Na skutek śmierci starego człowieka, co się dzieje? Co to znaczy, ciało zostało zniszczone?
Pozbawione władzy.
Zniszczone. Tak, pozbawione siły, pozbawione władzy, nieefektywne. I Paweł to nazywa jeszcze jak w 6 wersecie? Te ciało i pożądliwości, jak Paweł nazywa?
Stary człowiek.
Nasze ciało Paweł nazywa starym człowiekiem. Ciało z jego pożądliwościami Paweł nazywa starym człowiekiem. Stary człowiek został ukrzyżowany. Ciało zostało pozbawione mocy, siły, efektywności w działaniu. A skoro stary człowiek jest martwy, to co dalej jest napisane w tym 6 wersecie?
Więcej nie służy grzechowi.
Abyśmy więcej nie służyli grzechowi, czyli to jest cel. Ale zanim napiszemy sobie cel wersetu 6, to popatrzmy sobie jeszcze na cel wersetu 5. Stało się faktem, że zostaliśmy wszczepieni w podobieństwo Jego śmierci. A Paweł mówi, co będziemy jeszcze?
Wszczepieni w podobieństwo zmartwychwstania.
Czyli w momencie, kiedy zostaliśmy wszczepieni w Jego śmierć, czyli przebaczenie grzechów stało się faktem. Tak? To nie jest proces. Śmierć Jezusa to jest moment. To nie był proces. Tak? Jezus umarł na krzyżu i my razem z Nim zostaliśmy ukrzyżowani. Czyli to jest fakt. Ale będziemy co? Będziemy wszczepieni
w podobieństwo zmartwychwstania.
Tak. Czyli cel jest taki, abyśmy byli wszczepieni w podobieństwo Jego zmartwychwstania. Dlaczego będziemy? Pamiętacie ostatnią lekcję? Po usprawiedliwieniu z grzechów, czyli po śmierci zmartwychwstaliśmy i co się dzieje? Jest proces, żyjemy. To nie jest chwila, to jest pewien okres czasu. My żyjemy, tak jak Chrystus już żyje, tak jak mówiliśmy sobie tydzień temu, my żyjemy, tak? Czyli usprawiedliwieni z grzechów możemy żyć jak?
W nowości ducha dla Boga.
W posłuszeństwie Bogu. A w perspektywie, co czeka nas?
Nowe ciała.
Nowe ciała. Zmartwychwstanie w nowych ciałach. Tak? Wieczność z Bogiem nas już czeka. Teraz w tym ciele mamy żyć w posłuszeństwie Bogu, a w przyszłości czeka nas nowe, chwalebne ciało. Czyli wszczepieni będziemy w podobieństwo Jego zmartwychwstania. Tak? Po śmierci będziemy wszczepieni w podobieństwo Jego zmartwychwstania. Czyli to już pokazuje, że to jest czas. I te fragmenty sobie omawialiśmy już. Omawialiśmy sobie Koryntian, omawialiśmy sobie list do Kolosan, do Filipian. Omawialiśmy, prawda, czy nie? Omawialiśmy? I teraz jaki jest cel w wersecie szóstym? Abyśmy co? Nie służyli dalej grzechowi. Czyli tak, po to umarliśmy, żeby się uwolnić od zniewolenia naszego grzesznego ciała. Po to, aby żyć, mieć cel, życie dla Boga, w posłuszeństwie Bogu. Na razie wszystko jasne?
Tak.
No to popatrzcie na werset 7, 8. Gdzie zapisemy werset 7? Zapiszemy w ogóle, czy nie? Gdzie?
Efekcie, co dało nam?
Tak, co nam dało? Uwolniony jest, kto umarł, uwolniony jest od grzechu, no. Grzech jest w ciele, ciało ukrzyżowane, jestem wolny. Umarłem dla grzechu, tak. Tu jest ta trudność, że umarłem, a żyję. I tu jest potrzebny był ta ostatnia lekcja, żeby wytłumaczyć, że my umarliśmy dla grzechu, żyjemy dla Boga, tak jak Chrystus umarł z powodu grzechu, zmartwychwstał i żyje dla Boga. My to nie tylko ciało. My to nasz duch, dusza i ciało. Dlatego z jednej strony umarliśmy, ale powstaliśmy do życia. W nowości ducha. Więc kto umarł, uwolniony jest od grzechu, tak? A werset 8? Co nam to dało?
Dało wiarę, będziemy, że będziemy żyć.
Tak.
Jak Jezus żyje.
Werset 8.
Wierzymy, że też z Nim będziemy żyć, tak jak Jezus zmartwychwstał.
Tak. Czyli umarliśmy z Chrystusem, aby prowadzić nowe życie. Będziemy z Nim żyć. Czyli umarliśmy, aby z Nim żyć. Cel, aby z Nim żyć. Nie tylko teraz, ale przede wszystkim w wieczności, bo Chrystus, jak jest napisane, On żyje dla Boga, nie umiera już. Zmartwychwstał po to, żeby żyć zawsze. Czyli będziemy z Nim żyć. Zobaczmy sobie, przypomnijmy te fragmenty może, bo nie pamiętam, chyba ich nie analizowaliśmy. Zobaczcie, drugi do Tesaloniczan 1:10. Takie znane fragmenty, które mówią o przyszłości.
Przyjdzie, aby był uwielbiony w swoich świętych i podziwiany w tym dniu przez wszystkich wierzących, ponieważ wśród was uwierzono naszemu świadectwu.
Tak. Będziemy żyć z Chrystusem. Zawsze. Jeszcze 1 Piotra 4:13, zobaczcie. 1 Piotra 4:13. Tak, co tam jest?
Lecz radujcie się z tego, że jesteście uczestnikami cierpień Chrystusa, abyście i podczas objawienia Jego chwały cieszyli się i weselili.
I jeszcze 2 Tymoteusza 2:12.
Cierpimy, z Nim też będziemy królować. Jeśli się go wyprzemy, i On się u nas wyprze.
Teraz cierpimy, aby z Nim królować. Ale popatrzcie, z Nim cierpimy, dla Niego cierpimy, ale z Nim też będziemy w przyszłości, czyli czy teraz, czy później jesteśmy z Nim. Jesteśmy zanurzeni w Nim, tak? Jesteśmy tymi, którym zostały przebaczone grzechy. I Apokalipsa jeszcze, 21 rozdział, Apokalipsa, 21 rozdział, 22-24.
Lecz świątyni w Nim nie widziałem, bo Jego świątynią jest Pan Bóg Wszechmogący oraz Baranek. A miasto nie potrzebuje słońca ani księżyca, aby świeciły w nim, bo oświetla je chwała Boga, a Jego lampą jest Baranek. Narody, które będą zbawione, będą uchodziły w Jego świetle, a królowie ziemi wzniosą do Niego swoją chwałę i cześć.
Wniosą.
Tak, więc mamy perspektywę wiecznego życia z Bogiem po zmartwychwstaniu, czyli nie żyją jakieś dusze, ale żyją ludzie w nowych, chwalebnych ciałach. My czekamy na zmartwychwstanie. Ten obraz takich bujania dusz na obłoczkach jest legendą, jest baśnią, ale nie rzeczywistością. Rzeczywistością jest to, co Słowo Boże opisuje w Apokalipsie. To jest rzeczywistość, to jest prawda, która nas czeka. Ale do tego czasu cierpimy z Nim. W Nim będąc, tak? Tak jak On. Dobrze. Więc nowe życie mamy prowadzić z perspektywą wieczności z Jezusem. Zobaczmy sobie dalej. 9 werset. I 10.
Wiedząc, że Chrystus powstawszy z martwych więcej nie umiera i śmierć nad Nim więcej nie panuje, to bowiem, że umarł, raz umarł dla grzechu, a że żyje dla Boga.
Czyli co? Co ten fragment tutaj może dla nas oznaczać? Jaki cel w tym kontekście ma jeszcze śmierć i zmartwychwstanie Jezusa? Prócz tego, że była krwawą ofiarą złożoną za nasze grzechy. Tak? Co nas czeka? Powiedzieliśmy sobie?
Zmartwychwstanie.
Jaką mamy gwarancję?
Jezus jest to zmartwychwstanie.
Tak? Jest żyje, umarł i zmartwychwstał.
Czyli nie żyje, więc więcej nie będzie umierać.
Tak. Ta informacja jest dla nas gwarantem, że my też. Tak jak w liście do Koryntian jest napisane, że Jezus jest pierwszym plonem zmartwychwstałych. Najpierw Chrystus, a potem ci, którzy należą do Niego w czasie Jego przyjścia. Czyli to, że Jezus umarł za nasze grzechy, Syn Boży, tak, to jest jeden element naszej nadziei. Drugi to jest to, że zmartwychwstał, abyśmy też mogli wiedzieć i być pewnym, że będziemy razem z Nim, tak jak On jest razem z Ojcem. To jest nasza gwarancja, nasza nadzieja, bo to już się stało. Nasza przyszłość i wieczność jest jeszcze wiarą przez nas przyjmowana. Mówi o tym list do Hebrajczyków. Mówi o tym Paweł, że w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. List do Hebrajczyków mówi, że nadzieja, wiara jest tym, czego oczekujemy. Pewnością tego, co niewidzialne, co jest przyszłe, ale to jest pewność już teraz. Wiara jest pewnością tego, co niewidzialne jeszcze, co jeszcze jest w przyszłości, prawda? Zobaczcie sobie pierwszy werset 11 rozdziału do Hebrajczyków. Przeczytajmy sobie. Hebrajczyków 11:1. Kto przeczyta szybko?
A wiara jest podstawą tego, czego się spodziewamy i dowodem tego, czego nie widzimy.
Tak. Jeszcze raz?
A wiara jest podstawą tego, czego się spodziewamy i dowodem tego, czego nie widzimy.
Tak. Podstawą tego, czego się spodziewamy. My się spodziewamy, to jeszcze nie nastąpiło. Ale nasza wiara jest dowodem czego, czego jeszcze nie widać, bo my w to wierzymy. Nasza wiara jest widoczna w naszym życiu. I ona jest dowodem, że my, że to się stanie, że nasza wiara trwa. Ona jest dowodem tego. Warto o tym pamiętać, tak? Że Chrystus jest naszym gwarantem. On jest naszym gwarantem. I to, co się z Nim stało, wydarzenia związane z Nim mają bardzo ścisły związek z nami. Po pierwsze, z naszym nowym życiem po przebaczeniu grzechów i z naszą wiecznością z Bogiem. Jasne to jest? 11, 12, zobaczcie werset, 11 i 12. Skoro tak, umarliśmy, jest pewien efekt, nasze ciało zostało ukrzyżowane, tak? Możemy już nie trwać w grzechu, mamy możliwość nie trwać w grzechu, tak? Nasze grzeszne pożądliwości już nie królują nad nami, to co dalej Paweł mówi? Skoro tak,
mamy uważać siebie za martwych dla grzechu, a żywych dla Boga w Jezusie Chrystusie.
Skoro tak, to jaki jest skutek, skoro umarliśmy? Mamy uważać siebie. Te uważać to jest słowo, które przetłumaczywszy z języka greckiego oznacza uznać siebie, wnioskować o sobie, liczyć siebie w taki sposób. Mhm. Tak o sobie myśleć, tak o sobie uważać, tak wnioskować o sobie. Tak o sobie uważać, tak o sobie myśleć, że co, jesteśmy
martwi dla grzechu.
Martwi dla grzechu, a żyjący dla Boga w Jezusie Chrystusie. Żyjący dla Boga w Jezusie Chrystusie. Tak mamy o sobie myśleć. Tak mamy o sobie sądzić. Tak mamy o sobie wnioskować. Takie ustalenia co do siebie mamy poczynić. Jesteśmy martwi dla grzechu, a za żyjący dla Boga, żywych dla Boga. Bo co? Nasz stary człowiek został ukrzyżowany. Nasze grzechy już nas nie obciążają, ponieważ zostały przebaczone. Tak? Bóg nam dał czyste konto. Po to, żebyśmy mogli zacząć od nowa wszystko. Zacząć od nowa. Nowe życie zacząć. Już teraz. Nie czekając, ale już teraz. Ale tak muszę o sobie myśleć. Tak. Wiarą wszystko robimy. I teraz te myślenie, co ma, co wnosi ono, zobaczcie. 12.
Grzech już nie króluje w śmiertelnym
ciele.
Tak. Tak o sobie myślcie. Dlaczego?
Żeby skutkiem było to, aby grzech nie panował. Nie panował.
Żeby no. Nie być posłusznym pożądliwościom ciała grzesznego.
Niechże więc, skoro tak o sobie myślicie, to niech grzech nie króluje w śmiertelnym ciele waszym. One jest wciąż śmiertelne, te ciała. Czyli Paweł mówi... Jesteście w śmiertelnych ciałach cały czas?
Tak, tak.
Tak. Paweł mówi, nic się nie zmieniło w tej kwestii. To jest właśnie ta trudność. On mówi tak, Bóg wam przebaczył grzechy. Dał wam czyste konto. Nie po to, żebyście teraz od nowa zaczęli grabić sobie grzechy i ulegać pożądliwościom ciała. Bo ono zostało ukrzyżowane z Chrystusem. Koniec tamtego życia. Koniec słuchania się swoich pożądliwości. Dostaliście od Boga nowe życie. Zmartwychwstaliście do nowego życia. I tak o sobie myślcie. żyjąc w grzesznym ciele, uważajcie siebie za martwych dla tego ciała. Ono nie żyje. Dla martwych dla grzechu, bo w waszym ciele mieszka grzech. Ale skoro wasze ciało zostało ukrzyżowane, to jesteście martwi dla niego. Ono dla was, wy dla niego. Więc niech nie króluje w waszym śmiertelnym ciele grzech. Tak? Niech on nie panuje w was. Czyli w praktyce co to oznacza? Zobaczcie. Jaki jest cel tego?
Grzech nie panował.
Żeby oddawać to ciała Bogu, a nie...
A w 12 co jeszcze jest napisane?
Nie być posłuszni grzechowi w jego pożądliwościach.
Tak. Mamy nie być posłuszni pożądliwością ciała.
Innymi słowy, hamować się.
Mamy nie być posłuszni grzechowi, który jest w naszym ciele. Mamy nie być posłuszni pożądliwościom grzesznym naszego ciała. Mamy nie poddawać się temu, co jest złe w oczach Boga. Nie pozwalać sobie na to. Dlaczego? Bo macie o sobie tak myśleć, tak? Że co? Że żyjecie dla Boga.
A
jesteście martwi dla grzechu. Umarliście dla grzechu. Ciało umarło i to ciało już nie grzeszy. Umarliście. W ciele starym umarliście dla grzechu. Jesteście martwi. On już nie może w was królować, bo co on ma? Tak o sobie myślcie, żyjąc w waszych grzesznych ciałach.
Co on ma do trupa?
Tak, co grzech ma do trupa. Ale Paweł bardzo ważnego słowa tutaj używa. Tak o sobie myślcie. Nie należy tego brać dosłownie, że nasze ciało teraz jest martwe. Tak? Taki eksperyment można przeprowadzić. I kiedyś słyszałem taką historię bardzo ciekawą. Taką twardą historię. Ktoś przeprowadził taki eksperyment. Nie wiem, na ile to jest prawdziwe, na ile nie, ale bardzo obrazowe, że siedziało sobie dwóch wierzących i jeden robił mu wykład, jak to on już jest martwy dla grzechu. Że on już się w ogóle nie denerwuje, nie obraża się, on już umarł dla grzechu. I stała na stole szklanka wody i ten drugi brat wziął mu tak chlusnął w twarz. Jak tamten się rozdarł? Jak mu zaczął? A co ty tutaj mnie tego? On mówi, przecież ty nie żyjesz.
Nie, on powiedział, o, zmartwychwstał.
Zmartwychwstał.
Tak?
O, zmartwychwstałeś. Tak, rzeczywiście, tak było. Więc to pokazuje, taka anegdota, nie wiem na ile prawdziwa, ale obrazowa, pokazuje, co znaczy, że Paweł mówi, tak o sobie myślcie. Nie jesteście naprawdę martwi. Żyjecie w grzesznym ciele. Ale to nie oznacza, tak jak mówi pierwszy werset, że macie teraz żyć dalej dla tego grzechu, czyli Bóg was oczyścił. Usprawiedliwił was z tego wszystkiego, co przez całe dotychczasowe życie zrobiliście po to, żebyście wy teraz mogli sobie dalej folgować ciału. Nie. Bo właśnie zanurzenie w Chrystusie jest przebaczeniem grzechów i powstaniem do nowego życia. Te wasze ciało już nie ma służyć grzechowi, bo dla grzechu umarło. Zostało ukrzyżowane. A teraz, co jest napisane? Mamy być posłuszni Bogu, czyli mamy nasze członki tego grzesznego ciała oddawać komu?
Bogu
za oręż sprawiedliwości, czyli te nasze członki grzesznego ciała decyzją naszą mają służyć Bogu. Nie grzechowi, a Bogu. Czyli umarliśmy po to, jaki jest efekt? Że już nie musimy naszych członków oddawać za oręż grzechowi. Nie jesteśmy bezwolni. My wiemy, bo wiemy już, jak służyć Bogu. wiemy już. Jest nadzieja. Do tej pory więcej mniej, ale efekt był ten sam. Nie było przebaczenia. Bóg musiał nam dać nowe życie. Przebaczyć nam to wszystko, co zrobiliśmy. Mamy nie oddawać naszych członków ciała na oręż niesprawiedliwości, ale cel jaki jest? Aby oddawać nasze członki Bogu na oręż sprawiedliwości. W Jezusie Chrystusie. Dlatego, że o własnych siłach, inne fragmenty też, jeszcze sobie to omówimy, nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Ale Bóg nas wspiera i daje nam siłę, żebyśmy żyli w pobożności. Dlaczego tak ma się stać? Jaki jest skutek tego, że umarliśmy? Zobaczcie, 14 werset.
Grzech nam nie pomoże.
Dlaczego?
Nie jesteśmy pod prawem, ale pod łaską.
Nie jesteście pod prawem, ale pod łaską. Nic już was nie oskarża, bo dostąpiliście przebaczenia. A przebaczenie jest skutkiem Bożej łaski. Bóg okazał łaskę w jaki sposób? Wcześniej trzeci rozdział mówi. Przebaczając nam grzechy. Łaska ma bardzo konkretny wymiar. Bóg się zlitował, przebaczając nam grzechy. Akt łaski, akt przebaczenia jest tym właśnie aktem łaski. To jest bardzo konkretny wymiar. Nie jesteśmy pod prawem, nie jesteśmy pod oskarżeniem. Prawo nas nie oskarża. Nie jesteśmy oskarżani o... No, żeby to dobrze powiedzieć. Jeżeli zrobiliśmy coś złego, to ciąży na nas wyrok. Tak? Prawo oskarża nas, bo ono mówi tak, 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 tak. A my tego nie zrobiliśmy, czyli mamy... Ono nas oskarża. Jesteśmy potępieni, jak wcześniej Paweł pisze. Potępieni jesteśmy. Natomiast akt łaski uwalnia nas od tego potępienia. Czyli ktoś nam przebacza to. Dlaczego? Bo została złożona krwawa ofiara, krew została przelana, jak inny fragment mówi, przebaczenie grzechów jest przez przelanie krwi. Bez przelania krwi nie ma przebaczenia grzechów. Czyli grzechy nam zostały przebaczone nie dlatego, że Bóg miał taki kaprys, a dlatego, że została ofiara krwawa złożona. Umarł na krzyżu Syn Boży jako doskonała ofiara. Nie lepsza niż ofiary z kozłów i wołów. To była ofiara doskonała. I jedna wystarczyła, żeby wszystkie grzechy przebaczyć. Wcześniej, żeby Żyd mógł doświadczyć przebaczenia grzechów, to za każdy grzech musiał złożyć raz w roku były składane ofiary za cały lud i potem znowu i znowu. A tu jedna raz na zawsze. Więc zostały nam przebaczone grzechy, Bóg nam okazał łaskę i już nie jesteśmy pod prawem. Nic nas nie potępia. Boży wyrok nas nie potępia, bo zostaliśmy usprawiedliwieni. W tym sensie jest, nie jesteśmy pod prawem, ale pod łaską. Dlatego wracamy do, zobaczcie, do rozdziału 5. Dwudziesty pierwszy werset mówi tak, aby jako grzech królował ku śmierci, tak też aby łaska królowała przez sprawiedliwość ku żywotowi wiecznemu przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Grzech królował w naszym ciele. My teraz mamy te ciała, ale one dla grzechu co?
Umarły.
Zostały ukrzyżowane. Umarliśmy grzechowi, Paweł mówi. I on już nad nami nie króluje. To nie on nami rządzi, a Bóg nami rządzi. Zdecydujcie się, kto wami rządzi. Dalej będziemy o tym czytać. Czy Bóg, czy grzech? I o tym następna lekcja będzie. Natomiast dzisiaj się zatrzymujemy na tym fragmencie, 14 werset, żeby zrozumieć, co to znaczy, że nie jesteśmy pod prawem, ale pod łaską. Dlatego grzech nie króluje w naszym śmiertelnym ciele. Nie ma prawa. Bo my mu umarliśmy. Nic nas nie potępia. Zostały nam przebaczone grzechy.
Czy ten werset można jakoś wpisać w tabelkę?
Który? Tak, w środkową, 14
werset. Tak.
Tak. Tak, efekt. Grzech nad nami nie panuje. Jesteśmy pod łaską, nie jesteśmy pod prawem. Tylko w kontekście trzeba zrozumieć, co to znaczy, że nie jesteśmy pod prawem. Jeżeli ktoś łamie prawo, to jest pod prawem. Tak? Łamie prawo. Jest wyrok. A łaska jest usprawiedliwieniem. Cofnięciem wyroku. Na skutek...
Oskarża, a łaska to...
Tak. Łaska jest aktem uwolnienia. Na mocy złożonej krwawej ofiary. Musiała zostać przelana... Żeby ten akt się dokonał, musiała zostać przelana krew Syna Bożego. Inaczej nie byłoby możliwości odpuszczenia grzechów. Bóg nie może łamać własnych zasad. To są Boże zasady.
Winny ułaskawiony.
Tak. Też. Bo to jest kilka elementów, ale również to. Winny
w wielkim skrócie.
I ułaskawiony. Czy to jest jasne? Skoro tak, to wnioski. Jak umarliśmy dla grzechu? Popatrzymy sobie teraz na te pytania i odpowiadamy na nie. Jak umarliśmy dla grzechu? Dzięki czemu umarliśmy dla grzechu?
Dzięki śmierci Pana Jezusa Chrystusa.
Dzięki usprawiedliwieniu. Dla grzechu umarliśmy. Dlaczego? Bo zostaliśmy z Niego usprawiedliwieni. Przez śmierć Jezusa Chrystusa. Przez Jego śmierć. Umarliśmy dla grzechu, tak? I dzięki temu, co się stało, Chrystus powstał z martwych tydzień temu, a my co? Dzięki temu, że umarliśmy dla grzechu, co się mogło stać? Mogliśmy powstać do nowego życia w posłuszeństwie Bogu już, nie grzechowi. Czyli powstaliśmy do nowego życia, aby służyć Bogu, nie znowu grzechowi. Dalej będziemy o tym rozważać za tydzień. Jeszcze bardziej precyzyjnie Paweł będzie tę kwestię omawiał. Służba grzechowi, służba sprawiedliwości. Jak ona wygląda i dlaczego się wyklucza jedno z drugim. Czyli dzięki temu powstaliśmy do nowego życia w posłuszeństwie Bogu, czyli kim przestaliśmy być w stosunku do grzechu?
Niewolnikami.
Przestaliśmy być niewolnikami grzechu.
Sługami.
Sługami grzechu, tak? A staliśmy się sługami Boga. I tak mamy o sobie myśleć. Przestaliśmy służyć grzechowi, przestaliśmy być sługami grzechu, grzesznych pożądliwości swojego ciała, bo grzech, to trzeba to nazwać po imieniu, to są grzeszne nasze pożądliwości. Jeśli chcemy robić coś, co się nie zgadza z wolą Bożą, postępować, myśleć nie tak, jak należy, tak? To jest służba grzechowi. Co się jeszcze stało, zobaczcie. Czy musimy ulegać naszym pożądliwościom? Paweł mówi, nie musicie już.
Już nie.
Coś się stało w naszym życiu, że teraz nie musimy już tego robić.
Zostaliśmy pogrzebani, stary człowiek został ukrzyżowany, ciało grzechu zostało pozbawione władzy.
Nie musimy już ulegać tym pożądliwościom. Chodzi o co? Paweł mówi, tak o sobie myślcie, więc. Ważna jest jedna rzecz. Paweł robi ten wywód, zauważcie, nie snując teoretycznych rozważań. I Paweł teraz mówi, uważajcie tak o sobie i tak żyjcie, ale to jest tylko teoria, w praktyce się nie da. Paweł mówi, że to jest fakt, że to jest proces, który się kończy, może pewien etap się kończy, kiedy otrzymujemy nowe ciało. Dlatego teraz, jeśli sięgniemy, to jest, dlaczego to jest takie ważne? Również te zmartwychwstanie ciała. To jest takie istotne. Właśnie w tym miejscu warto już to zauważyć, że Paweł wtedy pisze w liście do Koryntian, że śmierć zostanie pochłonięta w zwycięstwie. Dlaczego? Bo grzech nie będzie miał już mocy, żądło jego nie będzie miało mocy, ponieważ nowe ciało nie będzie w ogóle ulegać grzechowi. Nie będzie pokusy żadnej. Ono będzie odporne na to całkowicie. Dlatego żyć dla Boga to nie tylko teraz, ale Paweł tu ma na myśli perspektywę wieczności. Pewien etap się kończy wraz z oderwaniem się od tego ciała, kiedy ten namiot zniszczeje i kiedy zostajemy uwolnieni od niego, to też będzie dalej, a dostajemy nowe ciało, ale zaczyna się już teraz w tych grzesznych ciałach. Dlatego Paweł tutaj co pisze? Dlatego grzech panować nad wami nie będzie. A jeszcze wcześniej pisze, nie stawiajcie członków waszych orężem niesprawiedliwości grzechowi, ale stawajcie siebie samych Bogu jako zmartwych żywi i członki wasze orężem sprawiedliwości. Niechże więc grzech nie króluje w śmiertelnym ciele waszym, żebyście mu byli w pożądliwościach, posłuszni w jego pożądliwościach. W śmiertelnym ciele waszym. Jesteśmy w śmiertelnych ciałach. Ale mamy już moc od Boga, żeby nie żyć starym życiem. Kto przeszedł ten etap uwolnienia z grzechów, kto przeszedł ten moment z śmierci do życia, wie, o czym Paweł pisze. Wie też, jak zmienia się życie człowieka, który doświadczył zanurzenia w Chrystusie i powstania z Chrystusem, ukrzyżowania starego człowieka i zmartwychwstania do życia w posłuszeństwie Bogu. Kto tego doświadczył, to wie. Czyli jaki był cel, żebyśmy nie musieli, jaki jest skutek, że już nie musimy ulegać pożądliwościom. Nie musimy już. W dodatku, że nasze grzechy zostały przebaczone. Tu nie jest tak, a jeden grzech więcej, jeden mniej i tak efekt ten sam. Nie. Właśnie nie. To ma sens. To ma sens. Jaki jest skutek? Możemy żyć, jesteśmy w stanie prowadzić nowe życie, oddając członki naszego ciała na służbę Bogu. Możemy to zrobić. I tak o sobie myślmy. Tak o sobie uważajmy. Bo to nie jest w naszej mocy, ale my to możemy w Chrystusie. W Chrystusie. W mocy Jego śmierci i mocy Jego zmartwychwstania. Bo my wierzymy, że nasze grzechy zostały przebaczone i wierzymy, że będziemy żyć z Chrystusem. I wierzymy też, że możemy żyć w posłuszeństwie Bogu. I teraz nasza wiara jest widoczna w czym? W czynie, w postępowaniu. Nie wystarczy mówić wierzę, nie wystarczy, jak to niektórzy mówią, wyznawać, tak? Będę powtarzał na okrągło, ja już nie grzeszę, ja już żyję dla Boga. Nie, idź i rób. Same słowa nic nie dadzą, jeśli ty za chwilę zrobisz rzecz złą. No to nic nie dało. Członki wasze oddawajcie na służbę Bogu. Język jest jednym z członków, a nie jedynym. Prawda? Więc jaki jest efekt? Możemy żyć oddając nasze członki Bogu. Mamy o sobie tak myśleć, że jesteśmy martwi dla grzechu, a żywi dla Boga w Jezusie Chrystusie. Pamiętajmy, że grzech nad nami nie panuje, bo czego jesteśmy uczestnikami? Bożej łaski. Łaska to nie jest osoba. To nie jest rzecz. To nie jest przedmiot. To jest akt prawny przebaczenia grzechu. Na mocy ofiary Jezusa Chrystusa. Czy są pytania? Czy coś niejasne? Źle coś wytłumaczyłem? Czy czegoś nie wytłumaczyłem? Może nie wyjaśniłem? Słucham. Wracamy do pierwszego wersetu. Przeczytajmy go sobie jeszcze raz. Pierwszy i drugi.
Cóż więc powiemy? Czy mamy trwać w grzechu, aby łaska obfitowała? Nie daj Boże. My, którzy umarliśmy dla grzechu, jakże możemy jeszcze w nim żyć?
Umarliśmy dla grzechu. Grzech nad martwym nie panuje. Bóg nas odciął od grzechu. Od skutków grzechu odciął nas. Jeżeli ktoś jest w więzieniu, siedzi w więzieniu i ktoś przychodzi, otwiera drzwi więzienia, zabiera go stamtąd i mówi: idź na wolność. A ten bierze i wraca do więzienia. To mniej więcej tak. Bóg nas wyzwolił z grzechu. Więc Paweł mówi: nie wracajcie tam. Skoro Bóg was wyzwolił i jesteście wolni, to żyjcie jak wolni. Nie poddawajcie się z powrotem, nie idźcie z powrotem do więzienia. Bo po co było was uwalniać? I o tym jest dalsza część rozdziału. Na tym etapie się zatrzymujemy. Będziemy sobie dalej rozważać to. Na tą chwilę cztery pytania na zastosowanie. W tym momencie można takie cztery pytania postawić. One oczywiście w jakiś sposób przenikają się z następnymi fragmentami, bo to jest pewien cały wywód, tak? Będziemy wracać do nich. Ale w tym momencie warto się zastanowić nad czterema rzeczami. Czy i jak umarłem? Czy i jak umarłeś dla grzechu? Czy umarłeś i jak to się stało? Kiedy to się stało? Warto sobie zrobić taką retrospekcję wydarzeń z naszego życia. Albo i nie. Ale warto się nad tym zastanowić. Kiedy i jak to się stało? Czy się stało, czy nie? Czy to jest fakt w moim życiu? Czy ja faktycznie umarłem? A może nie? Kolejne z tym związane pytanie: dla kogo żyję? Innymi słowy, komu służę? Grzechowi? Czy Bogu? Moje członki komu służą? Bogu czy grzechowi? Moje śmiertelne członki komu służą? kto nade mną panuje. Dla kogo żyję, komu służę, kto nade mną panuje, kto jest moim panem. Czytajcie następny fragment ten. Za tydzień będziemy patrzeć, jak wygląda służba dla grzechu i służba dla sprawiedliwości, tak? Dlaczego one się wykluczają nawzajem? Bo one się wykluczają.